Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o immunoterapii, metodzie stosowanej w leczeniu chorób alergicznych, takich jak alergiczny nierzyc nosa, alergie na jad owadów błonkoskrzydłych oraz także ostatnio osób uczulonych na niektóre pokarmy. Osoby cierpiące na choroby uczuleniowe kwalifikowani do immunoterapii stanowią dokładnie wydzieloną grupę osób z potwierdzonym mechanizmem określanym jako IG immunozależne, pojawiających się objawów. Ponadto obraz kliniczny takiej choroby musi świadczyć o potencjalnej korzyści immunoterapii przewyższającej ewentualne działania niepożądane. Celem immunoterapii alergenowej jako swoistej jest pobudzenie tolerancji organizmu na dany alergen u chorego. Immunoterapia znana od 100 lat, od tego czasu była używana jednak bez poznanych mechanizmów działania, jakie odkrywano dopiero w latach 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto prowadzenie badań klinicznych. Jednak dopiero w 2020 roku FDA, czyli Amerykańska Federacja Żywności, zaproponowała pierwszą immunoterapię alergenowo-swoistą, przeznaczoną dla pacjentów narażonych na wystąpienie reakcji anafilaktycznej po spożyciu orzeszków ziemnych. Obecnie wiadomo, że skuteczność immunoterapii jest związana z pewnymi mechanizmami immunologicznymi, m.in. wytwarzaniem przeciwciał o właściwościach blokujących immunoglobuliny E, ale też innych bardzo specyficznych procesów, jakie upraszczając obejmują 4 fazy, w tym dochodzi do zmniejszenia aktywności bazofilów albo krwinek granulocytów zasadochłonnych, mastocytów ze zmniejszeniem ich rozpadu, co skutkuje zmniejszeniem uwalniania związków odpowiedzialnych za objawy alergiczne. Immunoterapia dzielona jest na immunoterapię alergii wziewnej, alergii na jad owadów błonkoskrzydłych i alergii polekowych. Jednak zanim opowiem o poszczególnych rodzajach immunoterapii, chciałabym przypomnieć, że podstawowym leczeniem przyczynowym jest eliminacja uczulającego alergenu, w tym pokarmu, co w praktyce nie zawsze jest łatwe ze względu na możliwość interakcji pokarmu z różnymi czynnikami, zarówno fizycznymi, farmakologicznymi, albo też innym pokarmem, a także obecność tak zwanych alergenów ukrytych w wielu składnikach pokarmowych. Nawet przestrzeganie eliminacji określonych czynników czy pokarmów z diety może nie zapobiegać występowaniu reakcji układowej w wyniku przypadkowej ekspozycji na jakiś czynnik wywołujący alergię. Wyniki badań wskazują, że u 50% chorych, u których wystąpiła uogólniona reakcja anafilaktyczna, w ciągu 5 lat dochodzi do ponownego, niezamierzonego kontaktu z alergenem, a w ciągu 10 lat ten procent wzrasta aż do 75%, co ma wynikać z wszechobecności tak zwanych alergenów ukrytych. U osób z alergią pokarmową duże znaczenie ma także leczenie chorób współistniejących i w przypadku na przykład współistnienia z alergią pokarmową astmy oskrzelowej konieczna jest kontrola tej choroby. Podczas współistnienia innej choroby alergicznej atopowego zapalenia skóry albo zapalenia błony śluzowej eozynofilowego albo innych stanów w obrębie układu pokarmowego, chory wymaga również starannego, charakterystycznego leczenia dla danej jednostki chorobowej. Uważa się, że zarówno astma oskrzelowa, jak i zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego czy atopowe zapalenie skóry usposabiają do cięższego przebiegu reakcji alergicznej na pokarmy. U osób cierpiących na inne schorzenia wymagające odpowiedniej farmakoterapii mogą występować także różne przeciwwskazania do stosowania różnych leków. Odrębnym problemem dla badaczy jest odpowiednie znakowanie produktów spożywczych zawierających potencjalne alergeny pokarmowe nawet w śladowych ilościach. Stąd bardzo ważne jest czytanie ulotek przez pacjentów, którzy mają problemy alergiczne. Następnym sposobem jest immunoterapia alergenowa z użyciem alergenów pokarmowych. jaka dotychczas nie jest objęta zaleceniami rekomendacyjnymi i wyniki wstępnych badań, zwłaszcza z wykorzystywaniem tzw. alergenów rekombinowanych ze względu na małą grupę badanych i brak długotrwałej oceny, wymagają dalszych eksperymentów i badań. Brakuje także przekonujących danych na temat skuteczności immunoterapii alergenowej z użyciem alergenów krzyżowych. Lekiem pierwszego rzutu w anafilaksji pozostaje nadal adrenalina, dostępna w roztworach 0,1% w ampułko strzykawce albo w autowstrzykiwaczu w dawce 0,3 mg dla dorosłych i 0,15 dla dzieci. Przygotowane są te urządzenia do samodzielnego wstrzykiwania domięśniowego. Kolejne potrzebne czasem dawki adrenaliny mogą być powtarzane co 5-15 minut, przy czym podkreśla się związek i niebezpieczeństwo między zbyt późnym podaniem adrenaliny a zgonem w wyniku anafilaksji. Choremu zwykle przekazywane są dokładne zalecenia w formie pisemnej dotyczącej postępowania w razie anafilaksji z odpowiednim przeszkoleniem obsługiwania takiej autostrzykawki zawierającej adrenalinę. W szpitalach i na oddziałach ratunkowych podawane są oczywiście odpowiednie leki, płyny dożylne w celu wypełnienia łożyska naczyniowego, także glikokortykosterydy, które co prawda same nie zapobiegają anafilaksji, ale mogą znacznie złagodzić objawy, przeciwdziałają występowaniu późnej fazy, podobnie do innych preparatów przeciwhistaminowych już, które również same nie zapobiegając anafilaksji, mogą podobnie do wcześniej przedstawionych glikosterydów łagodzić objawy. W leczeniu anafilaksji wykorzystuje się także inne metody, oczywiście zależnie od stanu chorego, tlenoterapię, leki, które podnoszą ciśnienie, jeśli doszło do jego spadku. Większość przypadków alergii pokarmowej na mleko, kurze jaja, soję i pszenicę ustępuje z wiekiem. W przeciwieństwie jednak do tej grupy pokarmów, alergia pokarmowa wywołana takimi alergenami, jak zwłaszcza orzechy czy orzeszki ziemne, ryby, owoce morza, niektóre owoce czy warzywa, nie wykazuje tendencji do ustępowania, chociaż oczywiście opisywane są wyjątki od reguły. Zwykle im później w ciągu życia występują objawy alergii pokarmowej, tym mniejsza jest szansa na ich wyciszenie. Początkowe wysokie stężenia specyficznych immunoglobulin E w surowicy stanowi niepomyślny czynnik prognostyczny co do ustąpienia alergii pokarmowej. Natomiast obniżenie stężenia przeciwciał blokujących immunoglobulinę związane jest z nabyciem tolerancji na określony składnik pokarmowy. Ze względu na możliwość uzyskania tolerancji na określone pokarmy w uzasadnionych sytuacjach lekarze klinicyści prowadzą w odpowiednich odstępach czasu pewne próby prowokacyjne i za chwilę opowiem o możliwościach takiego leczenia. Ze względu na możliwość uzyskania tolerancji na określone pokarmy w uzasadnionych sytuacjach klinicznych lekarze prowadzą próby prowokacyjne, jednak czas reekspozycji oraz szczegółowe dawkowania ustala się zawsze indywidualnie w zależności od rodzaju uczulającego pokarmu, przebiegu dotychczasowej reakcji, wieku chorego, oczywiście w odpowiednich specjalistycznych ośrodkach. Szczególnie trudną sytuacją kliniczną jest współistnienie astmy oskrzelowej z alergią pokarmową. Astma zwiększa ryzyko znacznie cięższego przebiegu reakcji alergicznej na pokarm, a alergia pokarmowa stanowi ryzyko cięższego przebiegu astmy. Stosunkowo niewiele badań omawia wpływ alergii pokarmowej na naturalny przebieg tzw. eozynofilowego zapalenia przełyku, chociaż są obserwacje wskazujące na skuteczność diet eliminacyjnych z wykluczeniem takich produktów uczulających jak mleko, jaja, kurze, soja, pszenica, orzechy w leczeniu tej patologii. Badany jest także wpływ probiotyków na proces zapalny w przebiegu zapalenia przełyku, gdzie istnieją dane wskazujące na korzystny wpływ pałeczek Lactobacillus, czyli pałeczek kwasu mlekowego. Poważny problem diagnostyczny i kliniczny związany z anafilaksją wywołany jest bodźcem pokarmowym w połączeniu z wysiłkiem fizycznym, o czym mówiłam w poprzednim programie. Proces diagnostyczny prowadzący do znalezienia czynnika pokarmowego odpowiedzialnego za reakcję nie zawsze kończy się sukcesem i jego skuteczna identyfikacja, także późniejsza eliminacja nie zawsze są możliwe ze względu na częste występowanie już wspomnianych alergenów ukrytych, odpowiedzialnych za objawy choroby. Do tej pory nie określono czynników, które umożliwiają przewidywanie stopnia nasilenia reakcji alergicznych, wielkości reakcji miejscowych i pozwalają przewidzieć stopień nasilenia po kontakcie z alergenem. Najważniejszym powikłaniem alergii pokarmowej wskutek anafilaksji występującej po alergenie pokarmowym jest zgon, a grupą najwyższego ryzyka są młodzi ludzie chorzy na astmę oskrzelową oraz osoby uczulone na orzeszki ziemne, orzechy, sezam, ryby i owoce morza, chociaż zdarzają się również przypadki śmiertelnej anafilaksji wywołane innymi alergenami pokarmowymi i też nie tylko pokarmowymi, ale ostatnio również wywołanymi przez różne leki czy dodawane do szczepionek. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych w Wielkiej Brytanii wykluczył na przykład stosowanie szczepionki mRNA u osób, które wcześniej przebyły anafilaksję kojarzoną z jakimkolwiek pokarmem, lekiem lub szczepionką, gdyż według doniesień szczepionka Comirnaty wywołuje anafilaksję 10-krotnie częściej niż inne szczepionki. Rekomendacje tego zespołu są zgodne z kodeksem etyki lekarskiej, że wyboru dokonuje pacjent, a szczepienie odracza lub wyklucza lekarz. Reakcja uczuleniowa po podaniu szczepionki lub jakiejkolwiek innego składnika oczywiście jest równie niebezpieczna. Według piśmiennictwa reakcja anafilaktyczna to znany, choć w sumie rzadko występujący niepożądany odczyn poszczepienny, którego wystąpienie należy jednak brać pod uwagę przy podawaniu jakiejkolwiek szczepionki czy jakiegokolwiek leku. Chociaż badania nad szczepionkami trwają i nie wszystko jeszcze wiadomo, według piśmiennictwa właściwie na razie chodzi o jeden składnik, czyli nanocząsteczkowy nośnik lipidowy, który ma chronić cząsteczkę mRNA i ułatwić jej transport, jaki pierwszy został dopuszczony do obrotu zupełnie niedawno, bo w 2018 roku i podobno dotychczas nie ma informacji o reakcjach niepożądanych, co wcale nie znaczy według autorów piśmiennictwie, że ich nie będzie. Wracając do immunoterapii, przy kwalifikacji do prowokacyjnych prób lekarze wiedzą, że nawet prawidłowo podawana adrenalina w pewnym procencie przypadków, w granicach około 10-14%, może nie zapobiec śmiertelnym powikłaniom, co nakazuje szczególną rozwagę i ostrożność przy ustaleniu wskazań do tego rodzaju prób prowokacyjnych. Wzrastająca częstość alergii wywołanych pokarmami, podobnie ich nieprzewidywany przebieg, ograniczone możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, a także nadal niepewne rokowanie, sprawiają, że zagadnienia związane z alergią pokarmową są w tej chwili jednym z ważniejszych problemów stojących przed praktyczną alergologią, co stanowi nadal temat badań. I za chwilę opowiem jeszcze o różnych rodzajach immunoterapii alergii. Immunoterapia alergii wziewnej jest stosowana u chorych z alergicznym mierzytem nosa, zarówno przewlekłym, jak i okresowym. Do alergenów całorocznych należą roztocza kurzu domowego, podczas gdy do alergenów okresowych należą alergeny z drzew, traw czy chwastów, zarodniki grzybów pleśniowych. Okresowy alergiczny mierzyt nosa jest określany, gdy objawy trwają poniżej 4 tygodni w roku albo mniej niż 4 dni w tygodniu. Jeśli oba kryteria są spełnione, rozpoznawany jest przewlekły mierzyt nosa o różnym stopniu nasilenia od lekkiej przez umiarkowaną do ciężkiej. Podstawą leczenia, jak wspominałam, jest miejscowe stosowanie sterydów donosowych, także leków przeciwhistaminowych, niestety obarczonych zwykle także działaniami ubocznymi. W 2017 roku ukazały się wytyczne Europejskiej Akademii Alergologii Klinicznej i Immunologii i wskazania, jak i przeciwwskazania do stosowania immunoterapii w alergicznym mierzycie nosa są bardzo szczegółowo określone. Immunoterapia jest wskazana, gdy potencjalna korzyść przewyższa ryzyko, dlatego każdy przypadek jest traktowany indywidualnie i oczywiście w specjalnych ośrodkach alergologicznych, czyli tam, gdzie stosowana jest immunoterapia. Immunoterapia w przypadku alergenów z powietrza występuje w formie podjęzykowej i podskórnej, jaka dominuje w Polsce, ze względu na częściową refundację. Natomiast forma podjęzykowa jest droższa dla chorego. Rekomendowane jest jednak przechodzenie od metody podskórnej do podjęzykowej, chociaż trwają nadal badania nie tylko nad szczepionkami alergenowymi, które zawierają białka, ale także nad poprawą ich dostępności. Z kolei immunoterapia na jadowadów błonkoskrzydłych jest związana z reakcją immunoglobulin E, czyli jest immunoglobulino-E-zależna, dochodząca po ukłuciu przez osę, szerszenie albo pszczołę. Reakcja uczuleniowa może mieć różne nasilenie, podobnie jak poprzednie, od łagodnej aż po wstrząs anafilaktyczny, szczególnie u osób dorosłych. I oceniając ryzyko, lekarze biorą pod uwagę także występowanie chorób współistniejących. Najbardziej narażeni są osoby, które mają częsty kontakt z antygenami owadów, czyli zwłaszcza pszczelarze, a także inne osoby narażone ze względów środowiskowych albo zażywających różne leki, zwłaszcza niesterydowe leki przeciwzapalne. Osoby po przejściu reakcji anafilaktycznej zobowiązane są do noszenia zestawów ratunkowych zawierających leki w autowstrzykawce. Immunoterapia jadem owadów stanowi jedną metodę, jedyną właściwie metodę wpływającą na naturalny przebieg choroby alergicznej, zmniejszając objawy u chorego w przypadku narażenia na jad owadów, chociaż przypadkowo wykryte podwyższone poziomy immunoglobuliny bez reakcji anafilaktycznej nie stanowią wskazania do immunoterapii, która składa się z dwóch faz, pierwszej inicjującej i dalszej podtrzymującej. Protokoły zakładają osiągnięcie docelowej dawki w ciągu kilku tygodni albo miesięcy. Podobnie w immunoterapii stosowane pyłki roślinne czy inne czynniki, także te, które wymagają odczulania, jednak ten sposób czy metoda może nie tylko nie oznaczać całkowitego bezpieczeństwa, dlatego potrzeba ciągłej kontroli w trakcie leczenia, tym bardziej, że takie czynniki, jak mówiłam, jak wysiłek fizyczny czy stosowane leki, zwłaszcza te niesterydowe leki przeciwzapalne, stres czy alkohol, mogą sprzyjać występowaniu objawów ubocznych, chociaż sama metoda odczulania jest uznawana za bezpieczną u większości uczulonych. Następna immunoterapia alergii pokarmowych właściwie dotyczy dzieci, chociaż w ostatnich latach również obserwowany był wzrost tych alergii u ludzi dorosłych. Mimo wielu badań, zdobytej wiedzy i osiągnięć immunoterapii, możliwości leczenia są ciągle ograniczone. Jak wspominałam, pewien przełom nastąpił niedawno, gdyż w 2020 roku, kiedy FDA zaproponowała pierwszą doustną szczepionkę dla chorych uczulonych na bardzo alergiczne orzeszki ziemne dla niektórych. Leczenie powinno zostać rozpoczęte w wieku od 4 do 17 lat. Pacjenci otrzymują wzrastające dawki białek zawartych w orzeszkach ziemnych, poczynając od minimalnych po 300 mg białka orzeszku ziemnym. Następnie przyjmowana jest dawka codzienna w celach podtrzymania tolerancji. Jednak tego typu immunoterapia nie jest przeznaczona dla każdego z osób uczulonych, jedynie takich, które są narażone na silną reakcję anafilaktyczną, której celem właściwie nie jest całkowite wyleczenie, ale właśnie zmniejszenie tychże niebezpiecznych reakcji anafilaktycznych, i obowiązani są ci chorzy nadal noszenia autostrzykawki z adrenaliną. Według badaczy piśmiennictwa najbardziej istotne jest zmniejszenie występowania objawów w przypadku spożycia tychże orzeszków ziemnych ukrytych w wieloskładnikowym daniu lub stanowiących przypadkowe zanieczyszczenia, kiedy dzięki tejże immunoterapii można uniknąć zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego. Trudnym do pokonania problemem jest uniknięcie objawów ubocznych w trakcie odczulania, które mogą nawet zagrażać tymże wstrząsem, dlatego konieczne są przeprowadzenie tych prób nawet w obecności anestezjologa. Jednak ostatnio pewne nadzieje związane są ze szczepionkami zawierającymi zmodyfikowane alergeny wykazujące cechy modulujące, jednocześnie nie powodując objawów niepożądanych. Ponadto występują nowoczesne, rekombinowane szczepionki zawierające białka transportujące lipidy brzoskwini, jakie według wstępnych obserwacji również są metodami bezpiecznymi, do tego powodują indukcję tolerancji na warzywa i owoce, które zawierają ze sobą lipidy krzyżowo reagujące. Ponadto, jak wykazały badania i obserwacje, istnieje możliwość zastosowania indukcji tolerancji produktów poddawanych obróbce termicznej. I na przykład dzieci uczulone na mleko okazało się, że nie reagują na mleko pieczone w produktach. I dlatego spożywanie w różnych produktach mleka po obróbkach termicznych ma mieć działanie immunomodulujące, sprzyjając po pewnym czasie powstaniu tolerancji na mleko świeże. Chociaż wspomniane metody nadal są w fazie eksperymentalnej i badań klinicznych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o leczeniu alergii wziewnej, pokarmowej czy na owady błonkoskrzydłe. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.